Czy Polska posiada swoją własną tarczę antyrakietową? Jak ona jest skonstruowana? Jakie są jej zdolności? Jaką część kraju dzisiaj byłaby w stanie ta tarcza obronić, ochronić? Do rozmowy na ten temat w Nauka to Lubię zaprosiłem majora w stanie rezerwy, ministra Jacka Siewierę, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękuję bardzo, że znalazł pan, panie ministrze, czas dla Nauka to Lubię. Kilkanaście dni temu w kierunku Izraela z terytorium Iranu zostało wystrzelonych kilkaset różnego rodzaju obiektów. One zostały strącone ze skutecznością 99%. To robi ogromne wrażenie. Powszechnie uważa się, tak się przynajmniej mówi, że tarcza antyrakietowa, ta, którą ma Izrael, jest najlepsza na świecie. A ja chciałem zapytać, czy Polska też ma swoją tarczę antyrakietową i jak ona wygląda, co ona tak naprawdę chroni?
Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze, za tą możliwość rozmowy w takim formacie, który umożliwia nam wyjaśnienie pewnych aspektów dotyczących organizacji systemów obrony przeciwlotniczej w kontekście właśnie tych wyzwań, które stoją przed Polską, przed krajami europejskimi i wzorowanych na rozwiązaniach, które no, są źródłem doświadczeń w Izraelu. Odnosząc się do samego przebiegu tej obrony przed atakiem przeprowadzonym przez Iran na terytorium Izraela, najpierw trzeba zdać sobie sprawę ze skali tego ataku. To był atak niemal dwukrotnie silniejszy niż ten, który został przeprowadzony, jeśli chodzi o liczbę środków napadu powietrznego, dwukrotnie silniejszy niż ten, który został przeprowadzony pierwszego dnia pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, więc był to bardzo silny atak. Atak, który nazywamy atakiem saturacyjnym, czyli taką metodą prowadzenia napadu z powietrza, w której liczba rakiet, dronów, różnego rodzaju rakiet zarówno balistycznych, jak i manewrujących jest tak duża, by przełamać możliwości obrony przeciwlotniczej. Po prostu systemy obrony przeciwlotniczej nie są w stanie zidentyfikować jednoczasowo wszystkich atakujących obiektów. I tak też był przeprowadzony ten atak, tak też przeprowadzane będą według tego, co obserwujemy na Ukrainie, według tego, co obserwujemy teraz na Bliskim Wschodzie i tego, czego możemy się spodziewać w przyszłości, tak będą wyglądały również zagrożenia i sposób prowadzenia walki w nadchodzących dekadach. Więc na tego typu ataki muszą się przygotowywać siły zbrojne wszystkich państw.
No ale jednak Izrael sobie poradził. Pan mówi, że to był tak zmasowany po to, żeby nawet z tego co rozumiem, nawet najlepsza obrona antyrakietowa, obrona przestrzeni powietrznej sobie z tym nie poradziła. A jednak na mnie wciąż robi wrażenie, zakładam, że to jest prawdziwa liczba, ta prawdziwa skala, 99% strąceń.
Ona rzeczywiście jest prawdziwa, natomiast musimy podkreślić, że to jest kwestia wysokiej skuteczności samej obrony przeciwlotniczej Izraela, wielostopniowego systemu, systemu Iron Dome, ale również Procy Dawida i pozostałych systemów, również do systemów przechwytywania rakiet balistycznych. Natomiast po stronie sojuszniczej w celu przeprowadzenia tej operacji obronnej, w celu deeskalacji tego bardzo niebezpiecznego momentu napięcia w relacjach międzynarodowych, wykorzystane zostały również siły sojusznicze i one w zasadzie stanowiły drugą równoległą komponentę obrony przeciwlotniczej, czyli zarówno zdolności lotniskowca Dwight Eisenhower, który został przemieszczony celowo w rejon prowadzenia operacji tak, by zapewnić możliwie optymalny dostęp do przestrzeni powietrznej, która gwarantowała możliwość przechwytywania rakiet, całej grupy zabezpieczenia tego lotniskowca, maszyn, czyli statków powietrznych, które z tego lotniskowca operowały, no i okrętów brytyjskich i francuskich. I skuteczność systemu izraelskiego nie byłaby w przypadku tego ataku wystarczająca do uzyskania skuteczności 99%, gdyby nie tak zaawansowana pomoc sojusznicza, która no, dowiodła pewnej supremacji technologii zachodniej nad technologią dostępną między innymi w Iranie.
No to ja w takim razie chcę dopytać, czy da się to w ogóle policzyć, oszacować, jaka by była skuteczność izraelskiej obrony, gdyby nie wsparcie Amerykanów, Francuzów, ale także krajów ościennych, które przynajmniej niektóre z nich zestrzeliwały niektóre lecące obiekty, gdy przelatywały w ich przestrzeni powietrznej.
Tak, przykładem jest Jordania na przykład, która wykonywała również zestrzeliwanie w swojej przestrzeni powietrznej. I odpowiedź na pytanie pana doktora jest bardzo prosta. Tak, to się da policzyć, bo to jest matematyka. Natomiast żeby to policzyć, trzeba mieć dostęp do danych, a one już mają charakter niejawny. Te dane oczywiście pochodzą zarówno ze stacji radarowych sojuszniczych, ze stacji radarowych izraelskich. No i one w sposób jednoznaczny są w stanie ocenić skuteczność systemu w przypadku ataków saturacyjnych, czyli z użyciem dużej liczby środków napadu powietrznego, ale jednocześnie one dostarczają informacji, gdyby nie było pomocy sojuszniczej, jakiej liczby środków napadu powietrznego należałoby użyć, by były one skuteczne. Dlatego każde państwo bardzo ściśle strzeże tej wiedzy o dokładnej skuteczności swojej obrony przeciwlotniczej. Tak, tak dalece jak to możliwe, a Izrael w tym względzie musi być szczególnie zachowawczy.
Okej, ale czy tu się da jakoś, nie wiem, jakieś szacunki przeprowadzić, chociaż z grubsza? Czy mówimy wtedy o skuteczności 50%, czy 80%, czy może 30%?
Tak, takie szacunki można przeprowadzić. Nawet bym powiedział, że nawet precyzyjne informacje są dostarczane przez siły zbrojne na poziom decyzyjny, na poziom polityczny, który podejmuje decyzję o wykorzystywaniu, rozwijaniu lub utrzymywaniu sprawności systemów obrony przeciwrakietowej. Natomiast na pytanie, czy dzisiaj my tutaj w trakcie tej rozmowy jesteśmy w stanie ocenić, jaką skuteczność uzyskałaby obrona przeciwrakietowa Izraela, raczej należy powiedzieć, że takich szacunków należy unikać, bo nie mamy dostępu do tych bezpośrednich danych, a jeśli je mamy, no to niestety, ale ja nimi podzielić się z naszymi widzami nie mogę.
Okej, to w takim razie przenosząc się z Izraela sporo na północ, czyli do Polski, chciałem zapytać, czy my mamy tarczę antyrakietową, bo o izraelskiej, o amerykańskiej czasami, czy często się wspomina, o polskiej nie. Mamy tarczę antyrakietową, czy nie?
No więc w całej tej dyskusji, podobnie zresztą jak jest w Izraelu, te nazwy wykorzystywane w debacie publicznej bardzo często mają mylący charakter. One mają oczywiście za zadanie w pewien sposób wpływać na sposób prowadzenia debaty publicznej, budować odpowiedni poziom przekonania czy ufności w swoje siły. To jest również element prowadzenia już pewnych działań w sferze kognitywnej, komunikujących o bardzo wysokiej, jak tarcza, skuteczności działania obrony przeciwrakietowej. Rzeczywistość jednak jest znacznie bardziej skomplikowana. I na potrzeby dyskusji eksperckiej należy podkreślić, że nie istnieją systemy w 100% skuteczne. Zawsze będzie istniał taki poziom saturacji ataku z powietrza, który jest w stanie przełamać środki obrony przeciwrakietowej. I w przypadku Polski mamy do dyspozycji pewne systemy uzbrojenia przeciwlotniczego czy przeciwrakietowego, pewne systemy obrony przeciwrakietowej, natomiast są one dalece niewystarczające w kontekście wyzwań, które stoją zarówno przed Polską, jak i przed całą Europą w nadchodzących dekadach. Stąd tak intensywna debata na temat rozwoju tych systemów. I tutaj należy podkreślić również, że Polska w tym zakresie wykonała rzeczywiście w ostatnich latach szczególnie intensywny wysiłek.
Przygotowując się do naszej rozmowy, odbyłem kilka rozmów takich, bym powiedział, konsultacyjnych z ekspertami. I w zasadzie, niezależnie, bo to też jest temat, może nie na naszą rozmowę, ale w gruncie rzeczy dosyć smutny chyba, że eksperci się dzielą na tych opozycji z opozycji i tych z koalicji, czymkolwiek jest koalicja i opozycja, ale wszyscy oni mówią dokładnie to samo, co pan przed chwilką powiedział. Różne rzeczy można zarzucać polskiej armii, poprzednim, nie tylko poprzedniemu, ale poprzednim ministrom, ale tego akurat nie. Rozbudowywanie tarczy antyrakietowej czy obrony powietrznej, to jest też pytanie do pana, czy mogę mówić, jakby używać tych dwóch stwierdzeń jako swoich odpowiedników, czy to jednak są dwie zupełnie różne rzeczy, tarcza antyrakietowa i obrona przeciwlotnicza, ale że ta rozbudowa robi wrażenie. I słyszałem nawet takie stwierdzenie, że ona robi wrażenie nawet na sojusznikach. A skoro tak, to chciałem zapytać, w jakim my jesteśmy miejscu? Przed czym dzisiaj moglibyśmy się obronić? Zakładam raczej nadlatującym ze wschodu niż jakiegokolwiek innego kierunku. Przed czym moglibyśmy się obronić i co moglibyśmy obronić? Bo Polska jest bardzo dużym krajem, jak na warunki europejskie, więc domyślam się, że ta tarcza, jakakolwiek ona jest, ona nie obejmuje całego kraju.
Tak. Może, panie doktorze, na początku odniosę się właśnie do tej kwestii eksperckich ocen, które wpadają w polityczne kolejny. By móc ocenić stopień zaawansowania polskich prac nad systemem obrony przeciwrakietowej, musimy zdjąć tą polityczną maskę, którą jedna i druga strona próbuje na tą dyskusję nakładać. I gdy tego dokonamy, to należy stwierdzić, że polski system obrony przeciwrakietowej, na którego etapie budowania jesteśmy na początku, ale jednak wiele kroków zostało już zrobionych, rzeczywiście budzi zainteresowanie i pewien poziom uznania również wśród naszych sąsiadów, sojuszników europejskich. Ma to swoją konkretną przyczynę, a mianowicie polskie podejście do budowania tego systemu ma pewien kompleksowy charakter. Z racji naszego położenia na wschodniej flance NATO i terytorium, jakie zajmuje Rzeczpospolita w tym szczególnym miejscu, nasz system budowany jest przede wszystkim poczynając od tych elementów, które są kluczowe dla rozpoznawania zagrożenia napadem z powietrza, czyli od systemów radarowych. Nie sposób rozpocząć budowy i nie sposób zrealizować planu, jakim jest budowa tarczy antyrakietowej, czyli European Sky Shield, bez systemów radarowych, które są w stanie wykryć zagrożenie. Z terytorium państwa polskiego takie wykrywanie jest możliwe najefektywniej, biorąc pod uwagę kierunki, z jakich możemy spodziewać się zagrożenia. Dlatego obecność Polski w jakimkolwiek systemie obrony przeciwrakietowej jest, powiedziałbym, jednym z warunków sine qua non. Drugą kwestią jest kwestia rozpoczęcia procesu budowania obrony przeciwlotniczej od centralnego systemu zarządzania tą obroną przeciwlotniczą, czyli od systemu IBCS, Integrated Battle Command System, systemu opracowanego przez stronę amerykańską, na podstawie technologii dostępnych w Stanach Zjednoczonych i udostępnianych również przez producentów uzbrojenia, oprogramowania, które zbiera informacje z systemów radarowych, z czujników, ale również z wielu różnych platform produkowanych zarówno na rynku amerykańskim, jak i częściowo również europejskim. Platform, mam na myśli między innymi samoloty F-35, między innymi samoloty F-16, ale również czujniki, sensory naziemne. W tym także oprócz stacji radiolokacyjnych na przykład środki prowadzenia rozpoznania, dalekiego rozpoznania przez wojska zmechanizowane, przez wojska lądowe, aż do poziomu drużyn lekkiej piechoty czy wojsk specjalnych. Tego typu system buduje zdolności czegoś, co Amerykanie nazywają situational awareness, czyli świadomości sytuacyjnej, świadomości tego, jak wygląda bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej w czasie rzeczywistym i podejmowania decyzji o ewentualnych działaniach w tej przestrzeni na podstawie zbieranych na bieżąco w czasie rzeczywistym danych. Wspierania także tego procesu z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji.
Okej, to w takim razie, skoro Pan mówi, że zaczynamy go budować, to co już mamy z tego systemu? Czy można zadać takie pytanie? Czy to działa w ten sposób właśnie?
Tak. Dziś mamy oczywiście program Wisła, który stanowi taki zasadniczy element tarczy antyrakietowej, który już został zakontraktowany w poprzednich biegłych latach, został już dostarczony i podlega właśnie integracji i wdrożeniu do służby. W tym systemie, w integracji z IBCS funkcjonują wyrzutnie rakiet baterii Patriot, czyli piętra średniego zasięgu. Nasza obrona przeciwlotnicza i nasz system obrony przeciwlotniczej zakłada obronę przeciwlotniczą w zakresie rakiet średniego zasięgu. To jest system Patriot, amerykański system produkowany i dostarczony już w wymiarze wystarczającym do częściowej obrony, na przykład terytorium Warszawy, stolicy. Podobny zresztą do systemu Patriot, który rozmieszczony jest przez wojska amerykańskie w Rzeszowie, w okolicach lotniska Rzeszów-Jasionka, a także piętra obrony przeciwlotniczej w zakresie krótkim oraz bardzo krótkim, czyli programów NAREW i Pilica. W programie NAREW Polska dysponuje uzbrojeniem i efektorami, czyli przeciwrakietami, rakietami produkowanymi we współpracy z i zakupionymi w brytyjskim konsorcjum MBDA, natomiast z pewnymi perspektywami również na ich produkcję i możliwość rozwoju technologicznego w Polsce na podstawie własności intelektualnej i know-how brytyjskiego. Więc ten system pokrywa piętro krótkiego zasięgu.
Krótkiego to jest ile kilometrów?
Średni zasięg to jest w przybliżeniu 100 kilometrów możliwości wykonywania operacji przechwytywania i zwalczania celów powietrznych. 40 kilometrów to zasięg krótki i bardzo krótki to są dystanse 15 kilometrów. Tak mniej więcej rysują się te zakresy efektywnego, skutecznego zwalczania celów powietrznych.
Czy te trzy piętra, o których Pan mówi, w wersji docelowej mają pokrywać cały kraj, czy mają pokrywać tylko jakoś wybrane, najważniejsze jego części?
No więc zasadniczym założeniem obrony przeciwrakietowej jest możliwość zagwarantowania bezpieczeństwa kluczowym obszarom kraju, kluczowym z punktu widzenia jego funkcjonowania, bezpieczeństwa i zdolności do prowadzenia obrony. Należy więc podkreślić, że tego typu zdolności w pierwszej kolejności w sytuacji zagrożenia wykorzystywane są do ochrony na przykład stolicy, ale również infrastruktury krytycznej, niezbędnej do przyjęcia pomocy sojuszniczej, jak porty, jak magistrale komunikacyjne, jak lotniska, zwłaszcza te duże, te, których nam najbardziej brakuje, a w zasadzie jednego, czyli główne centrale komunikacyjne, które są zdolne w krótkim czasie przyjmować pomoc logistyczną sojuszniczą. No i trzeba jasno powiedzieć, tego typu systemy służą do ochrony wojsk własnych i sojuszniczych. Zapewnienie bezpieczeństwa nad terytorium kraju wielkości Rzeczypospolitej czy innych krajów europejskich w 100% jest niemożliwe.
Okej, to w takim razie, skoro mamy trzy piętra, to które z tych pięter w tym momencie jest najbardziej rozwinięte i na którym etapie my jesteśmy teraz. Nie chcę pytać o to, co byśmy byli w stanie obronić, gdyby do ataku doszło dzisiaj, ale pan wspominał tylko i wyłącznie, tak, że tak powiem, z nazwy, tylko i wyłącznie Warszawę. Wspominał pan o tym, że docelowo oczywiście porty, oczywiście huby komunikacyjne, ale co dzisiaj już jest którymś z tych pięter, a może tymi trzema równocześnie chronione?
No więc w kontekście perspektywy wdrażania tych systemów, nie chciałbym wchodzić w poszczególne daty, ale proces budowania systemu obrony przeciwrakietowej, polskiego systemu obrony przeciwrakietowej, mówimy w kontekście dekady. Dziś mamy do dyspozycji baterie rakiet Patriot, mamy również systemy Narew i Pilica w tych programach, na przykład zakontraktowane do wdrożenia na fregatach, które wejdą do służby w 2027 i 2028 roku z rakietami KAM. Natomiast jest to perspektywa od 3 do 10 lat na kolejne wdrożenia kolejnych systemów obrony przeciwrakietowej. Dziś w pełni operacyjne są systemy rakiet Patriot, ale również systemy, no, którymi wspierają nasz sojusznicy, czyli systemy SkySaber, to są właśnie rakiety i systemy brytyjskie, które służą do ochrony hubu logistycznego w Jasionce, czy systemy Patriot dostarczone przez sojuszników amerykańskich.
Okej, ale z tego, co pan mówi, ja między zdaniami czytam, że tak naprawdę wbrew wcześniejszej części naszej rozmowy, tak naprawdę to my nie mamy prawie nic. To znaczy, jeżeli pan mówi, że ochroniona jest Jasionka, która zresztą jest chroniona głównie dlatego, że tam są żołnierze amerykańscy, a nie dlatego, że tam jest pas startowy. I wspominał pan o częściowym pokryciu Warszawy, to ja nie bardzo widzę tutaj ten sukces, od którego żeśmy zaczęli rozmowę.
Obrona przeciwrakietowa wymaga bardzo pilnych inwestycji na terytorium całej Europy. I rozwój tych systemów jest procesem rozłożonym na wiele lat w wielu państwach. Natomiast my ten proces rozpoczęliśmy jako państwo już na początku wojny, a nawet przed okresem pełnoskalowej wojny, bo przecież baterie Patriot były kontraktowane jeszcze za poprzednich ekip rządowych. I ta dyskusja już wówczas miała miejsce. Natomiast niewątpliwie ten proces jest procesem rozłożonym na wiele lat i inwestycje w ten system obrony przeciwrakietowej mają priorytet. I na pytanie pana doktora, czy to, co dziś mamy do dyspozycji, jest w pełni efektywną, skuteczną tarczą, którą możemy zgodnie z naszą wolą bronić w pełnej efektywności terytorium Rzeczypospolitej, odpowiedź brzmi, że ten system jest zdecydowanie niewystarczający. Natomiast jego architektura i przygotowanie pod przyszłe dostawy jest już zaawansowane.
Okej, okay, no to proszę pozwolić, że jeszcze raz dopytam o to, bo mam wrażenie, że odpowiedź, jaka padła, to była odpowiedź taka nie wprost, a ja chciałbym usłyszeć od pana ministra odpowiedź wprost. Czy my jesteśmy w stanie dzisiaj, nie za 10 lat, tylko dzisiaj obronić na tych trzech piętrach stolicę? Czy my jesteśmy w stanie dzisiaj na tych trzech piętrach obronić porty albo te główne huby, które są niezbędne do tego, żeby przetrwać, żeby przyjąć pomoc i żeby podjąć walkę?
Żeby podjąć walkę, bez wątpienia te systemy są podstawowym warunkiem i umożliwiają podjęcie walki. To jest rzecz pierwsza. Żeby ochronić infrastrukturę pomocniczą, trzeba jeszcze dodać, że cały system funkcjonuje w systemie pomocy sojuszniczej i wsparcia sojuszniczego. Bo przecież nie mówimy tylko o środkach zwalczania celów powietrznych, naziemnych, ale wykorzystaniu również samolotów i zdolności zwalczania celów powietrznych przez samoloty, samoloty pary dyżurne, ale również samoloty sił powietrznych polskich oraz sojuszniczych. Więc ten system wystarcza na pewno do tego, by podjąć walkę, by ochronić infrastrukturę częściowo, by efektywnie tą walkę prowadzić. Natomiast na tak postawione pytanie, czy wymaga inwestycji i rozwoju, bez wątpienia jesteśmy na początku raczej niż na końcu tej drogi.
A co z Warszawą?
Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku Izraela, który terytorium ma nieporównywalnie mniejsze i wielokrotnie było to już przedmiotem komentarzy eksperckich, również zdecydowaną część zadań wykonywały nie tylko środki zwalczania celów powietrznych naziemne, ale także samoloty, te pochodzące z lotniskowca, jak również sił powietrznych Izraela.
Okej, to co z Warszawą, panie ministrze? Czy jesteśmy w stanie obronić?
Warszawa jest bez wątpienia no, tym potencjalnym celem, który wymaga szczególnej ochrony i obrona przeciwrakietowa musi być zogniskowana na tym, na ochronie stolicy i tego potencjalnego celu. Dlatego między innymi wykorzystanie operacyjne baterii Patriot tak też było projektowane.
Okej, musi być, to jest jasne, ale czy w tym momencie już jest?
Panie redaktorze, nie jestem pewien, czy wystarczająco dokładnie wyraziłem się co do sposobu działania ataków saturacyjnych. Do pewnego poziomu jedna bateria, saturacji ataku jest w stanie przechwycić cele powietrzne przy jednej, dwóch, dwunastu rakietach. Jeśli atak przekroczy pewną liczbę, wówczas jedna bateria jest niewystarczająca, konieczne jest zaangażowanie na przykład niższych pięter obrony przeciwlotniczej lub samolotów, które będą zwalczały cele powietrzne w przestrzeni powietrznej nie tylko nad Warszawą, ale na przykład już na wschodniej flance. Pytanie nie jest tak proste, by móc powiedzieć zero-jedynkowo, tak, Warszawa jest bezpieczna.
Okej, to w takim razie zadam to pytanie inaczej troszkę. My nie jesteśmy kanałem skupiającym się na technologiach wojskowych, więc łatwiej pewne rzeczy być może będzie zrozumieć wtedy, kiedy porównamy do czegoś innego przez analogię. Gdybyśmy mieli porównywać Warszawę i tą obronę, która jest rozlokowana wokół Kijowa. Słyszymy co jakiś czas, że Rosjanie przeprowadzili atak i na przykład, wydaje mi się, że wczoraj taka informacja była, wszystkie drony, wszystkie rakiety zostały strącone. Gdyby pan miał porównywać bezpieczeństwo, teraz mówię o bezpieczeństwie tym antyrakietowym, o tej tarczy Kijowa i Warszawy, które miasto dzisiaj jest lepiej chronione?
Bez wątpienia dzisiaj najgęściej chronionym w przestrzeni powietrznej państwem i miastem w Europie jest Kijów, więc dziś większość środków, większość wyrzutni, większość systemów obrony przeciwrakietowej operacyjnie wykorzystywanych znajduje się na Ukrainie. Innym aspektem i inną sprawą jest, że do tych systemów krytycznie brakuje amunicji, krytycznie brakuje rakiet. Więc ich efektywność w ostatnich tygodniach akurat jest niższa. Najwyższą efektywność te systemy miały pod koniec ubiegłego roku, gdzie rzeczywiście to prawdopodobieństwo zniszczenia celów z wykorzystaniem przeciwrakiet sięgało 90% nad Kijowem.
Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, proszę mnie poprawić, jeśli ja ją źle zrozumiałem, że rząd polski zgłosił akces Polski jako kraju do europejskiego systemu obrony rakietowej. Czy mógłby pan w kilku zdaniach wytłumaczyć, czy ten system europejski ma być kolejną warstwą, jeszcze takim dodatkowym parasolem nad tym budowanym w Polsce, czy też ma się wpiąć w którąś z tych warstw, o których przed chwilką żeśmy rozmawiali?
No więc inicjatywa European Sky Shield, czyli tej europejskiej tarczy, która została zainicjowana przez stronę niemiecką mniej więcej 2 lata temu, obejmuje 4 piętra. wykorzystania środków obrony przeciwlotniczej. Oprócz trzech pięter, o których już sobie powiedzieliśmy, dochodzi jeszcze czwarte piętro obrony przed rakietami balistycznymi. W tym celu strona niemiecka dokonała zakupu systemu Arrow 3 po stronie Izraela, systemu, który został wdrożony i jest wykorzystywany przez Izrael, systemu, który również bazuje na amerykańskich technologiach. I ten system mógłby stanowić pewną ofertę tego najwyższego piętra dla pozostałych sojuszników, no, zdolności, co do których poszczególne, zwłaszcza mniejsze kraje, nie byłyby w stanie pozyskać.
To przepraszam, czy ja to dobrze rozumiem? Czy ja to dobrze rozumiem, że poszczególne kraje powinny w tym, jakby w tym pomyśle budować swoje tarcze, takie narodowe, na te piętra niższe, a ta europejska tarcza miałaby obejmować tylko i wyłącznie to piętro najwyższe, czyli to przeciwko rakietom balistycznym. Dobrze to rozumiem?
No i tu dotykamy zasadniczej kwestii, to znaczy czym jest inicjatywa European Sky Shield? Jedną sprawą jest funkcjonalny system obrony przeciwrakietowej, o którym ktoś pomyślał z uprzedzeniem, do zbudowania właściwych najpierw sensorów, stacji radiolokacyjnych, później integracji przepływu informacji, systemu podejmowania decyzji i efektorów, i on składa się wówczas z określonych pięter, z integracją, na jakich piętrach jesteśmy w stanie współdziałać, a czym innym jest zbudowanie inicjatywy, w której jedynie mamy do czynienia z pewną formą oferty sprzedaży uzbrojenia. Każde państwo bez wyjątku, na przykład w swoim systemie obrony przeciwrakietowej musi uwzględnić zdolności w zakresie obrony przeciwrakietowej w dystansie bardzo krótkim, czyli tym, który w naszym wymiarze narodowym stanowi system Pilica, wyrzutnie rakiet Grom, wyrzutnie systemów Pioru. Dlatego, że 15 km zasięgu, czy 20 km zasięgu, czy 10 km zasięgu, to jest dokładnie taki zasięg, który musi zrealizować obrona przeciwrakietowa nawet poszczególnych brygad czy jednostek wojskowych do ochrony wojsk własnych, nie tylko celów infrastruktury krytycznej czy celów cywilnych. Z tego punktu widzenia pewne piętra obrony przeciwrakietowej muszą być realizowane w formie narodowej, a na pewnym poziomie muszą przejść na poziom międzynarodowy. System Arrow jest systemem, który na terytorium europejskim może być wykorzystywany z poziomu międzynarodowego. Małe kraje mogą nie mieć dostępu do tej technologii, jest ona zbyt droga lub niedostępna ze względów technologicznych. I może być szczególnie efektywny, gdy wykorzystane zostaną systemy radarowe na terytorium Rzeczypospolitej, zresztą produkowane przez polski przemysł. Natomiast inicjatywa europejskiej tarczy do tej pory była skupiona głównie nie na aspekcie organizacyjnym, na aspekcie przemyślenia architektury tego systemu, tylko na aspekcie bezpośrednio przemysłowym, na budowaniu pewnej oferty, z której w oparciu o systemy produkowane na terytorium Niemiec, systemy albo w pełni zaprojektowane przez Niemcy, albo produkowane na terytorium Niemiec lub planowane do produkcji na terytorium Niemiec, będą oferowane innym państwom. W przypadku, gdy wszyscy uczestnicy tego systemu no, partycypują, będąc jego beneficjentami, a nie jedynie płatnikami.
Czy ja to dobrze rozumiem? Słucham tego, co pan mówi z pozycji laika i czytam pomiędzy zdaniami, że sytuacja jest mniej więcej taka. Polska buduje system przeciwrakietowy, trzypiętrowy. Pojawia się oferta europejska, ale ta oferta europejska co do idei piękna, to jednak w praktyce to jest tylko i wyłącznie oferta handlowa, kupcie od nas broń. A tym kimś, z tego co rozumiem, są Niemcy. Czy ja coś tutaj pominąłem, czy to jest dokładnie tak, jak ja opisałem?
To jest w dużej mierze tak, jak pan redaktor opisał, z tą może poprawką, że tego typu inicjatywa musi na koniec dnia zakładać pewną formę integracji tego systemu, jak również pewną formę współdziałania. I na pewno również Niemcy będą dążyli do tego, by tego typu inicjatywa miała możliwość integracji na poziomie operacyjnym, ale wówczas nie sposób pominąć Polski w organizacji takiego systemu, bo to właśnie z terytorium Polski takie działanie jest najskuteczniejsze ze względów na rozmieszczenie systemów radarowych, czy możliwość wykorzystania lotnictwa do wsparcia systemu obrony przeciwlotniczej, ale również ze względu na obecność systemu IBCS właśnie tutaj w Polsce i powierzenie tej technologii przez Departament Stanu właśnie Polsce. Czyli decyzje co do wykorzystania systemu obrony przeciwrakietowej będą w naszym narodowym, krajowym systemie podejmowane w oparciu o system IBCS. Takiego systemu na ten moment nie ma w propozycji European Sky Shield. Bez wątpienia strona niemiecka będzie zainteresowana tym, by w jakiś sposób partycypować w naszych zdolnościach w tym zakresie.
No i znowu, czy ja to dobrze czytam, że w Pana głosie gdzieś pojawia się obawa, czy przypadkiem nie będzie tak, że ten system europejski, wybudowany głównie o komponenty wyprodukowane przez przemysł niemiecki, będzie raczej pod kontrolą niemiecką, czyli nie do końca, albo inaczej powiem, nie podważając absolutnie chęci niemieckiego rządu czy Niemiec do obrony terytorium Polski przy jakimś większym ataku, to jednak, gdy centrala jest dalej od frontu, to nie jest sytuacja optymalna.
Być może to jest powód, dla którego ten system został powierzony właśnie stronie polskiej i bez wątpienia interesem narodowym Rzeczypospolitej jest, aby decyzje o użyciu systemów obrony przeciwrakietowej nad naszym terytorium zapadały tutaj, w centralnym punkcie flanki wschodniej. Temu służy system IBCS, temu służy przygotowanie kadr wojskowych w naszych siłach zbrojnych. I te zdolności to rzecz, którą możemy wnieść do europejskiej tarczy antyrakietowej, do tej inicjatywy, którą możemy współtworzyć pod warunkiem, że właśnie w tych dwóch komponentach nasze zdolności zostaną uwzględnione jako wartość. To znaczy proces podejmowania decyzji będzie oparty o polskie technologie i polskie kadry, a proces przemysłowy zostanie włączony do oferty European Sky Shield.
W takim razie bardzo dziękuję Panu za rozmowę, za poświęcony czas, za podzielenie się i informacjami technologicznymi, ale też tym wszystkim, co przynajmniej ja gdzieś tam pomiędzy wierszami starałem się odczytać. Bardzo Panu dziękuję za odwiedzenie Nauka to Lubię.
Bardzo serdecznie dziękuję, Panie Redaktorze.